Halo, dzień dobry, cześć. Grand Prix weszło, kłania się ponownie od godziny 14 z minutami. Krzysztof Woźniak jest moim gościem.
Dzień dobry, bardzo serdecznie.
Tak jest, jednym z gości. Ja nazywam się Rafał Majchrzak, witam was serdecznie na antenie Weszło FM. A są z nami w tym momencie w ramach rozmowy o pierwszym z tematów, który już zapowiadałem na koncie twitterowym. Chodzi tutaj oczywiście o debiutanta w klasie Moto2 w motocyklowych mistrzostwach świata. Tak jest, wykraczamy poza egidę FIA i wkraczamy na teren FIM. Są razem z nami Piotr Biesiekirski. Witamy cię serdecznie.
Cześć wszystkim.
Jest także z nami Michał Fiałkowski, tak jest, dziennikarz zajmujący się właśnie między innymi tematyką sportów motocyklowych. Również witamy.
Witam was serdecznie.
No to jest już pierwszy sukces, że się dobrze słyszymy. Także widzisz, Krzysiek, mogę akurat w rolę moderatora się tutaj w tym momencie akurat jakoś wdrożyć. Mamy za sobą wyścig na torze Misano imienia Marco Simoncelliego. Tak jest. Tutaj chcemy jakoś bliżej oczywiście sobie też oczywiście omówić całą sytuację. A zatem jak będziemy tutaj wspominać ten wyścig, który ma, powiem ci szczerze, bardzo długą, wyjątkową nazwę, bo to jest Grand Prix motocyklowe regionu Emilia-Romagna, a także Wybrzeża Rimini.
To jest drugi wyścig na torze Misano z rzędu, ponieważ motocyklowe mistrzostwa świata, podobnie jak Formuła 1, aby jakoś urozmaicić ten kalendarz, aby miały jakieś tam wyścigi, no to ściga się na niektórych obiektach dwa tygodnie z rzędu, no i stąd właśnie Grand Prix Emilii Romanii i Riviery Rimini. No i tak się złożyło, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat mieliśmy Polaka w motocyklowych mistrzostwach świata, właśnie Piotrek Biesiekirski, który jest z nami, zaliczył debiut w klasie Moto2. Niestety nie udało się tego wyścigu ukończyć, ale najważniejsze było to, że możemy się cieszyć z Polaka, no i debiut. Tak więc Piotrek, powiedz nam po prostu w paru słowach, jak oceniasz ten weekend?
Weekend oceniam bardzo dobrze. Jeśli chodzi o wyścig, to potraktowałem go bardziej jak kolejny wyjazd na tor i starałem się poprawić odrobinę czasy, więc przez pierwszą połowę wyścigu podpatrywałem trochę zawodników, póki jeszcze mogłem. I na ostatnich okrążeniach skupiłem się na stopniowej poprawie czasu i niestety przycisnąłem trochę za bardzo i przewróciłem się w 14 zakręcie na przedostatnim okrążeniu, ale uważam, że cały weekend poszedł naprawdę bardzo fajnie, zwłaszcza, że biorąc pod uwagę to, że jest to jeden z najtrudniejszych torów w kalendarzu, jeśli nie najtrudniejszy, i to właśnie mówiło mi wiele zawodników, że trochę pechowy start, można powiedzieć, że akurat na tym torze będę miał swój pierwszy wyścig i czy miałem już swój pierwszy wyścig, ale zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że inni zawodnicy jeździli już tam tydzień temu i w poprzednich latach, także nie było to łatwe zadanie, oczywiście jeszcze nowy zespół, nowy motocykl i nowe mistrzostwa, więc dużo było tych nowości, ale ja myślę, że naprawdę bardzo fajnie sobie z tym poradziliśmy i z sesji na sesję robiliśmy postępy, zwłaszcza w pierwszych sesjach bardzo duże postępy i nie było praktycznie żadnego przypadku, żebym nie poprawił czasu. Jedynym wyjątkiem był warm-up, ale na motocyklu, który był zalany, można powiedzieć, czyli bak był zapełniony, miał około 8-10 kg więcej benzyny, żeby zasymulować pierwsze okrążenia wyścigu i było to na twardszej oponie. I w wyścigu jeszcze urwałem kilkadziesiątych, pomimo tego, że warunki nie były najlepsze, także jestem zadowolony i nie mogę się doczekać już następnego startu za tydzień w Barcelonie, gdzie znam ten tor i bardzo dobrze się na nim czuję.
No jak ktoś nie zna Barcelony, no to rzeczywiście w motorsporcie akurat chyba za bardzo nie siedzi. Tutaj mówimy oczywiście o tym, że każdy, jeżeli nawet ściga się na dwóch czy na czterech kołach, no to po prostu poznaje akurat tor w Montmelo. Teraz chcę Michała Fiałkowskiego właśnie wywołać w tej dyskusji, bo powiem szczerze, Piotrek na pewno nie brzmi jak typowy 18-latek. Tutaj słychać trochę jednak świadomego sportowca, no i też właśnie chcę zapytać, bo zawsze mimo wszystko gdzieś trzeba to sobie uplastyczniać. To jest takie właśnie nasze słowo klucz, jeżeli chodzi właśnie o to radio. I czy tutaj poprawnym uplastycznieniem jest to, że to jest taki odpowiednik, jakbyśmy mieli Polaka w Formule 2?
Tak.
Tak, dokładnie.
Więc jeżeli tutaj zapatrujemy się na to, to jak można generalnie całą sytuację teraz jeszcze opisać w dobry sposób? Na co w tym momencie właśnie pozwalają motocykle NTS? To jest dalej cały czas nauka i nabieranie przede wszystkim doświadczenia?
Tak, Tak, no bo NTS to zdecydowanie, i myślę, że Piotrek też się zgodzi, miał już okazję tym motocyklem weekend wyścigowy przejechać, to nie są najlepsze motocykle w stawce. To nie są motocykle, które pozwalają na wygrywanie, ale pozwalają... Czyżby nam ktoś wjechał do studia?
To nie u nas, to u kogoś innego akurat znowu.
To u mnie, ja właśnie jestem na lotnisku, dopiero co wylądowałem No i tak naprawdę jest to
tak
pierwszy moment, kiedy mogłem się załapać. Tak, powitali mnie właśnie.
To teraz może być już tylko lepiej, dobrze. Ucichną przez moment, jeszcze poczekamy. Nie, dobrze, próbujemy jakoś w takim razie tło zagłuszać naszym gadaniem.
Tak, no to wracając do tych motocykli, to zdecydowanie z jednej strony to nie są motocykle topowe. Przekładając to na realia Formuły 1, bo pewnie do takich realiów wam jest troszeczkę bliżej, to nie są Mercedesy, ale to ma swoje plusy, bo jednak nie ma tej presji, prawda? Nie ma tej presji, nikt patrząc na to z boku nie będzie oczekiwał, że Piotrek od razu zacznie walczyć tutaj o zwycięstwa. Ale też nie takie w ogóle jest, myślę, założenie, bo Piotrek cały czas się uczy, poznaje ten wyścigowy świat na poziomie Mistrzostw Świata i moim zdaniem, wracając jeszcze do tego, co się działo na torze w Misano, to Piotrek tutaj naprawdę poradził sobie wyśmienicie, zrobił bardzo dobre wrażenie na zespole, na organizatorach, na innych zawodnikach, na komentatorach też, no nie tylko polskich, bo można by było powiedzieć, że okej, może polscy komentatorzy nie będą w 100% obiektywni, bo wspierają swojego zawodnika i tak dalej, prawda, ale ci zagraniczni też byli pod bardzo dużym wrażeniem, zresztą sporo Piotrka realizator pokazywał podczas treningów i naprawdę bardzo miłe, ciepłe słowa opowiadali komentatorzy, czy to angielscy, czy to hiszpańscy, czy to włoscy, także myślę, że po tych 10 latach, które minęły od kiedy po raz ostatni polska flaga była w wynikach Mistrzostw Świata, Piotrek tutaj naprawdę świetnie w tych biało-czerwonych barwach do cyklu Grand Prix. No Piotrek zadebiutował, barwy jakby wróciły, ale myślę, że naprawdę w świetnym stylu. Może faktycznie tej kropeczki nad i troszeczkę zabrakło. Szkoda, że nie udało się tego wyścigu ukończyć, ale z perspektywy tego, jaki był cel tego weekendu, czyli nauka, uczenie się motocykla, zbieranie danych, no to umówmy się, to ostatnie okrążenie już też nie miało jakiegoś większego znaczenia. Okrążenie w tą czy okrążenie w tamtą, ktoś mógłby powiedzieć.
To jeszcze dopytam, jest szansa, że aż do samego wyścigu w Portimao, który jest ostatnim wyścigiem tegorocznego sezonu, da radę się tutaj utrzymać Piotrek w stawce i to będzie taki cel w tym momencie na dokończenie tego sezonu właśnie w tej klasie?
To już pytanie, myślę, zdecydowanie do Piotrka.
Który jest zajęty.
Ale... okej. Okej, z tego co my wiemy, no to Piotrek zastępuje Jeszko Rafina. Tak jak to było komunikowane zresztą przed zawodami, Jeszko Rafin niedysponowany i te problemy trwają już od jakiegoś czasu, więc ja bardzo bym chciał, żeby Piotrek miał już taką możliwość, żeby do końca sezonu, no oczywiście nikt nikomu źle nie życzy, ale byłoby na pewno wspaniale, gdyby Piotrek miał taką możliwość jazdy do końca sezonu, nauki, bez presji, no i myślę, że też pokazania jeszcze więcej w tych kolejnych rundach, bo przed nami jeszcze bodaj 7 czy 8 wyścigów i z tych wyścigów tylko jeden odbędzie się na torze, którego Piotrek nie zna, więc myślę, że tutaj naprawdę jeszcze nie raz, jeżeli będzie mógł ten sezon faktycznie do końca przejechać, to nie raz nas z pewnością jeszcze zaskoczy.
Dobrze, teraz jeszcze spróbujemy, jeszcze raz. Piotrze, czy teraz się na pewno dobrze słyszymy i nie ma odgłosów akurat w tym momencie zagłuszających to, co do ciebie mówimy? Halo?
Tak, bardzo dobrze was słyszę.
Teraz jest akurat jeszcze jedno do ciebie pytanie, bo tak patrzę sobie akurat w klasyfikację generalną, dwóch motocyklistów z rocznika 97 tutaj przewodzi oczywiście klasie Moto2, to jest Luca Marini i Enea Bastianini. Ty oczywiście jesteś od nich o 5 lat młodszy, to powiedz mi, na pewno, tak jak już mówiłem, rzeczywiście celem fajnym byłoby to, żeby w tym sezonie jeszcze troszeczkę właśnie się pościgać na torach MotoGP, Ale czy w twoim przypadku można mówić, że rzeczywiście ty będziesz miał czas, czy tutaj nawet czasami lubiłbyś, może by powiedzieć, taki sposób, chciałbyś skrócić sobie jeszcze bardziej tę drogę, jak najszybciej piąć się tutaj właśnie po kolejnych szczeblach, jeśli chodzi właśnie o motocykle?
Tak, ale oczywiście, że bym chciał, ale niespecjalnie skupiam się na tym, nie mam zbyt dużego pośpiechu, ponieważ pomimo tego, że zacząłem bardzo późno, jeżeli jestem prawie w 100% pewien, że najpóźniej ze wszystkich zawodników, ze wszystkich cyklów Grand Prix, a i tak byłem najmłodszym zawodnikiem w stawce, więc myślę, że presji czasowej nie ma specjalnie dużej, a bardziej chcę się skupić na pracy i na tym, żeby to wszystko było dobrze wypracowane i wyniki, które będę robił, żeby były jak najbardziej powtarzalne, a nie jednorazowym wyczynem.
No dobrze, więc w takim razie tutaj akurat stwierdzenie wytrych, dajemy temu człowiekowi czas, ma swoje zastosowanie. Grand Prix Katalonii akurat właśnie na torze w Montmeló 27 września, czyli w najbliższą niedzielę. Tutaj będziemy oczywiście zachęcać do tego, żeby karierę właśnie Piotra Biesiekirskiego cały czas śledzić. Dziękujemy wam, panowie. Będziemy już akurat przechodzić do kolejnych tematów, bo rzeczywiście dzisiaj czas nas goni, a poniedziałek to zawsze taki dzień podsumowań, szczególnie kiedy dzieje się tak dużo właśnie jak dzisiaj. Także jeszcze raz wam dziękuję za poświęcony czas.
Dzięki.
Dziękujemy.
A będziemy teraz akurat z Krzyśkiem słuchali muzyki i będziemy przechodzili już do czterech kół.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Witamy ponownie. Grzegorz Gad z Motorsportu wbił do studia i nie chce wyjść.
Z Eurosportu, chciałbyś powiedzieć.
Połączone, tak jest. Motowizja, Eurosport, Interia.pl. Tak, tytułów nie pomyliłem.
Nie pomyliłeś. Tak. No. Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak, i nie pomyliłem się z tym, że odbył się akurat wyścig 24-godzinny w Le Mans na Circuit de la Sartre.
Nie pomyliłeś się, aczkolwiek można było się pomylić, bo termin tego wyścigu w tym roku troszeczkę niecodzienny, a nawet można powiedzieć, że po raz pierwszy w historii termin wrześniowy, bo zawsze wyścig odbywa się w połowie czerwca, tym razem ze względu na wiadomo co, termin został zmieniony, ale wszystko przebiegło zgodnie z planem.
Tak jest. Wygrała Toyota. Jezu, co za zaskoczenie.
I tu chciałem... Nie, poczekaj. To wcale nie jest takie proste, że wygrała Toyota i co za zaskoczenie. Oczywiście nie jest to niespodzianka, natomiast ja stanowczo walczę ze stereotypem, że Toyota wygrała, bo nie miała z kim przegrać. Pamiętajmy o tym, że Rebellion oczywiście jest samochodem tak naprawdę innej klasy, chociaż tej samej, bo LMP1, ale jest to samochód bez technologii hybrydowej, nie tak zaawansowany technologicznie, ale pamiętajmy o tym, że promotor serii bardzo dba o to, żeby właśnie nie było tak, że jest Toyota, potem 20 okrążeń, potem Rebellion, potem długo nic i potem LMP2.
A to już jest coś, jeżeli chodzi o długodystansowe.
A to już jest coś, a w Le Mans to jest bardzo dużo, prawda? 20 okrążeń, bo to jest jakieś 20 okrążeń razy 13, to policzcie sobie państwo, to jest...
No ósme miejsce straciło 20 okrążeń akurat do
Rebellion. A no widzisz. Więc to wcale nie jest takie proste. Promotor bardzo dba, wyrównuje wszelkimi możliwymi sposobami szanse zespołów i całkiem dobrze mu to wychodzi, bo były takie sesje, w których Rebellion wygrywał albo tracił pół sekundy do Toyoty. Pamiętajmy o tym, że podczas sesji Hyperpole, czyli tej sesji piątkowej decydującej o ustawieniu czołówki na polach startowych, to była taka nowość regulaminowa w tym roku, przez moment było tak, że prowadziła Toyota, potem nagle wyskoczył Gustavo Menezes w Rebellionie, przebił nieznacznie czas Toyoty, ale kilka minut później Kamui Kobayashi znowu dosłownie, już nie pamiętam, o 0,2 sekundy chyba był szybszy, o 0,2 na 13,5-kilometrowym torze. Więc to wcale nie jest tak, że Toyota nie miała z kim przegrać. Miała z kim przegrać i szczególnie w momencie, gdy siódemka miała najpierw ósemka miała kłopoty, potem siódemka miała kłopoty, mówię oczywiście o numerach startowych. I potem, gdy siódemka miała poważniejsze kłopoty i miała kilka okrążeń straty, bo skończyła wyścig z 6 okrążeniami straty do zwycięzcy, to zwróćmy uwagę, wystarczyłoby jakaś przebita opona w ósemce, jakiś drobny defekt, konieczność naprawy i wcale ten wynik już nie był tak oczywisty.
Tak jest, bo wygrali Sebastian Buemi, Brandon Hartley i Kazuki Nakajima. To jest obsada, tak. Auta numer 8. 5 okrążeń za nimi, Rebellion Racing, Gustavo Menezes, Norman Nato, Bruno Senna.
Tak jest.
Na podium.
Tak jest.
I akurat właśnie tak jak wspomnieliście, siódmy numer Toyota Gazoo Racing, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez. Część z tych nazwisk w różnym stopniu była powiązana akurat z Formułą 1. Niektórzy na pewno będą kojarzyli między innymi właśnie Kobayashiego czy Hartleya, bo Buemi Nakajima to już troszeczkę... Już trzeba właśnie mówić o tym, że to już są zamierzchłe czasy, kiedy oni jeździli w F1.
Trochę zamierzchłe, ale bez przesady. To nie jest jakaś tam prehistoria, ale no już ładnych parę lat. Kazuki Nakajima, tak, a wcześniej jeszcze jego ojciec, Satoru Nakajima. To były lata jakieś 90?
90? 80?
Czy nawet 80? Tak, koniec 80 chyba.
No to był, szczerze powiedziawszy, jeżeli dobrze pamiętam o Japonii, no całkiem taki... Duży boom na jego nazwisko akurat, jeżeli chodzi właśnie o Satoru.
Zdecydowanie.
Nie tylko koncerny akurat dostarczały tutaj nam powodów do tego, żeby mówić, że Japończycy są pozytywnie zakręceni na punkcie sportów motorowych. Krzyśku, czy czymkolwiek cię ten wyścig akurat zaskoczył i też wychodzimy nawet poza kategorię najszybszych prototypów?
Zaskoczył mnie przede wszystkim problemami Porsche w GT Pro. Bo to było absolutnie wręcz szokujące, jak wszystko, co mogło się złego zdarzyć z Porsche, się zdarzyło. Problemy z tempem, jeszcze na koniec przeróżne awarie, przez co w GT Pro mieliśmy walkę Astonów i Ferrari, a Porsche praktycznie nie istniało. No ale za to w GTAM udało im się stanąć na podium, chociaż też dominacja Aston Martina, ponieważ wygrali i w Pro, i w AM.
Niejako na obronę Porsche, pamiętajmy o tym, że to jest nowy samochód. No, wygląda prawie tak samo, chociaż jak się przyjrzeć, to tylne skrzydło, wloty powietrza, tam jest sporo różnic, ale z daleka wygląda tak samo, natomiast jest to kompletnie nowa konstrukcja. Nawet nie mocno przebudowana, a zupełnie nowa, można powiedzieć. I zobaczmy, że w sesji kwalifikacyjnej kto był najszybszy w GT Pro? Porsche, prawda? Porsche 91 startowało z pole position w klasie GT Pro. Potem się to skomplikowało, powiedzmy, jak to w sporcie motorowym bywa, ale choroby wieku dziecięcego dały o sobie znać. Jestem przekonany, że 911 RSR niedługo znów będzie wygrywać.
No dobrze, teraz wątek żeński będzie. Bo naprawdę ta załoga akurat skupiła moją uwagę. Tatiana Calderon, Sofia Flersch i Bejcke Wisser.
Tak, dziewczyny naprawdę pojechały znakomicie.
13 miejsce.
13 miejsce w generalce i 9 w klasie. W najliczniej obsadzonej klasie i...
LMP2.
W klasie, w której również jest mnóstwo znakomitych nazwisk. Może nie aż tak słynnych, może nie aż kierowców formuły, chociaż zaraz. Antonio Felix da Costa, Juan Pablo Montoya, Anthony Davis, Filipe Albuquerque, Paul Di Resta, który do tej pory prowadzi wywiady na zakończenie wyścigów Formuły 1.
Jean-Éric Vergne,
więc naprawdę tutaj też znakomitych nazwisk nie brakowało. Adrien Tambay, syn znakomitego...
Antek Felix da Costa,
Antek Felix, mistrz Formuły E urzędujący, więc Will Stevens, prawda, jeszcze do niedawna jeździł również w Formule 1, a więc tych kierowców było tutaj naprawdę bardzo wielu. Ta klasa jest piekielnie wyrównana, są znakomite, bardzo szybkie samochody. 24 samochody mieliśmy na starcie w tej klasie, w której zresztą startował także polski zespół, o czym za chwilę. I tutaj naprawdę Tatiana Calderon, Sofia Flörsch i Bejcke Wisser, 9 pozycja, naprawdę czapki z głów przed dziewczynami. Troszeczkę słabo, chociaż też 9 miejsce w prawie równie licznie obsadzonej klasie GTAM. Manuela Gostner, Rael Frey i Michel Gatting w Ferrari 488 GTE, a więc naprawdę panowie czapki z głów przed paniami, obydwie damskie załogi, brawo.
Tak jest, zwłaszcza dla ekipy z LMP2, ponieważ dziewczyny nie przejechały ani jednego wyścigu razem w tym składzie, tak. Ponieważ w European Le Mans Series raz jechała Calderon z Wisser, raz Calderon z Flersch, ponieważ Kathryn Lake miała początkowo jechać zamiast...
Właśnie, o tym też chciałem powiedzieć. Skład taki troszeczkę z łapanki, bo miała jechać Kathryn Lake czy Ledge, tego nikt nie wie i pisze się Legge. Różnie ludzie mówią. Natomiast ona doznała kontuzji w poważnym wypadku na torze Paul Ricard kilka tygodni temu i niestety tam uszkodzone biodro, spory ból jeszcze i musiała zrezygnować prawie że w ostatniej chwili ze startu i stąd Bejcke Wisser.
Ale też trzeba przyznać, że przede wszystkim nie popełniały błędów, ponieważ wśród kierowców LMP2 widzieliśmy różne mniejsze, większe błędy, a właśnie panie z 50-tki spokojnie, może nie jakimś wybitnym tempem, ale najważniejsze jest to, że są na mecie. Że kiedy inni rozbijali jakoś auta, one trzymały się asfaltu, dojechały do mety i to też, pamiętajmy, jest dla każdej z nich dopiero jeden z pierwszych startów autem LMP2, dosyć wyjątkowym, jeżeli chodzi o świat wyścigowy. No i tak jak wspomniałem, pierwszy start w Le Mans, pierwszy start w tej trójce, całkiem nieźle.
A teraz polski wątek jeszcze mnie interesuje, przede wszystkim Inter-Europol Competition, tak. Ja rozumiem, że najbardziej znaną twarzą może rzeczywiście dla już takich naprawdę fanatyków motorsportu jest René Binder, który zajmował miejsca w trzeciej dziesiątce w GP2. Ale tak czy inaczej mamy polski zespół i mamy też polskiego kierowcę, Jakuba Śmiechowskiego.
Tak, przy czym Matevos Isakian dla mnie jest kierowcą, nie wiem czy nie bardziej znanym niż René Binder, prawdę mówiąc. On ma za sobą kilka fajnych
Są
startów.
Są starty w formułach, jak najbardziej, to rzeczywiście. Przede wszystkim 2014 rok, formuła Renault 2.0, tak. Trzecie miejsce w generalce zajęte.
Tak, więc to jest naprawdę bardzo szybki rosyjski kierowca. I teraz
I
tak.
Jeszcze chyba tutaj widzę, tak jest. Formuła V8 3,5, drugie miejsce w generacji.
Tak, tak.
Fakt, że już bez wsparcia Renault, czyli tych czasów traktujemy.
Dogorywające czasy.
Dogorywające, te takie czarne czasy.
Ale sorry. Za to w SMP Racing, jak jeździł w LMP1, to Matevos Isakian spisywał się całkiem nieźle, więc też o tym pamiętajmy. No i cóż, dosyć pechowy wyścig jednak. Drugi rok z rzędu, drugi start Inter-Europol Competition w Le Mans i drugi raz, no awarie niestety powstrzymały przed jakimś dobrym wynikiem.
Jeżeli miałbym skomentować ten występ, to oczywiście trudno skomentować go jednym zdaniem. Zacząć trzeba od tego, że samochód Ligier, których trzy takie samochody mieliśmy w stawce 24 pojazdów na starcie, i to jest samochód zdecydowanie niekonkurencyjny w stosunku do Oreki, która tutay dzieli i rządzi w tej klasie.
No jeden odpadł po 26 kółkach, matko jedyna.
Tak, no znaczy...
To jest bardzo mało.
To jest bardzo mało, ale to może akurat jest też nie do końca miarodajne. Natomiast chodzi o to, że w zeszłym roku była szansa na przyzwoite miejsce gdzieś powiedzmy na początku drugiej dziesiątki. Niestety awarie spowodowały ogromne straty czasowe i zespół został sklasyfikowany tylko dlatego, że wyjechał w końcówce właśnie po to, żeby być sklasyfikowanym oczywiście na ostatnim miejscu w klasie. W tym roku tych strat było troszkę mniej, ale nadal jest to 17. pozycja, no nie ma co ukrywać, ostatnia pozycja w klasie z dużą stratą. Natomiast gdyby nie te problemy techniczne, to nasz zespół jechał w granicach 14-16 miejsca z potencjałem wzrostu, kręcił czasy, powiedzmy, tam była taka grupa bardzo wielu samochodów, które miały powiedzmy po godzinie, to było między jedno a dwa okrążenia straty, potem stopniowo coraz więcej, ale taka bardzo liczna grupa miała pomiędzy jedno a dwa okrążenia straty do lidera. I w tej właśnie grupie, bliżej końca powiedzmy tej grupy, był nasz Inter-Europol Competition. Niestety potem te przedłużające się trzy w sumie postoje, tam była naprawa pompy paliwa, wymiana alternatora, wymiana pękniętej tarczy hamulcowej, potem znowu zabrakło ciśnienia paliwa, trzeba było coś wymienić. Inżynier tam nie za bardzo mógł dojść, co się dzieje z tym samochodem, bo jak słusznie Wojtek Śmiechowski napisał do mnie w międzyczasie w SMS-ie, proste rzeczy dawniej w technice teraz są tak skomplikowane, że nawet ten, kto je stworzył, to nie wie, jak to działa. To chodziło akurat o układ zasilania, o pompę paliwa. To wszystko spowodowało...
Ale to nawet codzienne życie, to ja to oczywiście, często mam.
Ale oczywiście, że tak. Tak, bo też dzisiaj produkty są tak konstruowane, żeby były jak najbardziej skomplikowane, żeby się szybko zepsuły.
Nie,
żeby...
nie ma czegoś takiego jak memory find.
Nie, absolutnie. Żebyś poszedł do sklepu i kupił nowy, a ten stary, o właśnie smartfona na przykład, prawda? Ja właśnie przerabiałem 2 tygodnie temu mój smartfon 2 czy 3-letni, niestety umarł i nie żyje i musiałem sobie pójść do sklepu i kupić nowy. No dawniej nie do pomyślenia. I tutaj był podobny mechanizm, zadziałał. No i w rezultacie ogromna strata i dalekie miejsce. Rozmawialiśmy na antenie Eurosportu z Wojtkiem Śmiechowskim na ten temat pod kątem takim, że no co, trzeba by zmienić samochód w przyszłym roku. Wojtek oczywiście nie powiedział tak. Wojtek Śmiechowski to jest tata Kuby, od razu gwoli wyjaśnienia. mój przyjaciel z dawnych rajdowych tras i właściciel, szef i właściciel zespołu. I Wojtek to oczywiście nie powiedział tak, nie powiedział nie. Są troszeczkę, mają związane troszkę ręce długoterminowym kontraktem. Oczywiście będą starali się z tego kontraktu, z tego układu z Ligierem wyjść, bo po prostu nie dostają odpowiedniego wsparcia od Ligiera i stąd te problemy.
Tym bardziej, że jednym zespołem, który przez wiele lat związany był z Ligierem, jest United Autosport, które niedawno przeskoczyło do obozu Oreki. I co? I teraz czwarty wygrany wyścig rzędu.
I czwarte miejsce w generalce w Łeku.
Zwycięstwo w Le Mans. Wygrywają cały czas w European Le Mans Series, tak więc zdecydowanie opłaca się przejść do tego obozu Oreki, zwłaszcza przed tym, że jeszcze trochę poczekamy na nowe auta.
Ja akurat mam podgląd Grzegorzu na siebie, że to jest czwarte miejsce w tym momencie 78 punktów.
Ale tutaj, chyba... A nie, bo ty mówisz o punktacji. Ja mówię o generalce wyścigu. Okej, okay, tak.
Bo chodzi o to, że dzisiaj nie umiemy się w sobie odnaleźć. Po prostu cały czas jest jakiś chaos.
No przecież ale... nie będę ci zaglądał na twój ekran komputera.
Ale to dobrze.
Bo to by było niegrzeczne.
Dynamiczna sytuacja w studio. Tak jest. Mamy równie dużo problemów, co mechanicy Orlen Team ART z pitstopami, bo cały czas nie mogą zejść do 6 sekund. Tutaj musi być trochę szydery. No, generalnie jeśli chodzi właśnie o DTM, to nie wiem, odpoczywamy znowu przy muzyce i potem wchodzimy?
No może tak, może dajmy sobie.
Pewnie tak zróbmy. Bo rozpoznałeś Kim Wilde i to mi było naprawdę bardzo miło akurat.
Bo powiedziałem, że to hit mojej takiej, no dosyć już późnej, ale jednak jeszcze młodości.
Dobrze, tak. Robert Kubica nie jest młody, skończy 36 lat akurat w grudniu. I o nim sobie porozmawiamy, także właśnie po przerwie.
Słuchaj nas na weszło.fm.
Ja witam ponownie na antenie. Prowadzę nawet taką listę, ci powiem szczerze, Krzysiek, wiesz? Rzeczy, które po prostu potem usłyszę już później w zapisie, kiedy odsłuchuję sobie audycji, a które powiedzieliśmy źle na antenie. Alain Permant, Alpin, to twoje słynne, jednak okazało się, że mówi się Alpin.
Alpin, tak, tak.
A to przy okazji właśnie zmiany akurat zespołu Renault, tak jest, oficer orderu Imperium Brytyjskiego, a nie oficer Imperium Brytyjskiego, bo Claire Williams przecież nie jest żołnierzem. I mówi się tak samo Callum Ilott, a nie Callum Ilott. To też tu niektórych możemy poedukować.
Ja mówię Ilott jak coś.
Dobrze.
Tak, ja też mówię aczkolwiek...
A poza tym jeszcze Peule i Ronaldo.
Kto, przepraszam?
No to jest akurat brazylijska wymowa nazwisk piłkarskich. To takie wtedy można powiedzieć. Uczymy się razem podczas tej audycji. Nie, ja naprawdę czasami podchodzę z bardzo dużym dystansem do tego, co czasami mówię przez mikrofon tutaj.
Słuchajcie, uczymy się całe życie. No i ja miałem w sobotę rano był wyścig, ten Road to Le Mans i jechał francuski kierowca, którego nazwisko brzmiało, literuje C-A-U-H-U-P, czyli C-A-U-H-U-P. No mówię, do tej pory trochę kojarzę francuski, ale no nie wiem, jakoś na mój gust to jakiś koopt, czy coś takiego należałoby to wymawiać, no ale nazwisko koszmarne po prostu do wymowy.
Nie wiem, ja...
I niestety wygrał, więc trzeba było parę razy o nim powiedzieć, no.
Kierowca z Francji, tak.
O, kierowca z Francji.
Stwierdzenie wytrych następne.
Tak.
Tak jest. Chodziło generalnie o to, że tutaj zamieszaliśmy się pod sam koniec. Chodzi rzeczywiście o to, tak jest. Kategoria LMP2 została wygrana przez zespół United Autosports. Tutaj to jest piąte miejsce w generalce całego wyścigu, natomiast jeżeli chodzi o mistrzostwa, których Le Mans jest częścią, no to tu jest rzeczywiście miejsce czwarte załogi właśnie Albuquerque, Hanson, a także Paul Di Resta.
I zespół Zaka Brauna, warto wspomnieć, jak nasza pit reporterka w jednym z wywiadów z Zakiem Braunem wspomniała, powiedziała: Zak, jesteś chyba najbardziej zajętym człowiekiem w świecie motorsportu i chyba coś w tym jest.
No tak, McLaren, United Autosport, Walking Show Andretti United w Supercarsach.
W Supercarach, w IndyCar, w Formule 1, więc rzeczywiście trochę się facet napodróżuje po świecie.
No to ma Andreasa Zajdla, żeby się stroną wyścigową McLarena w F1 zajmował. I też to jak na razie bardzo dobrze. Uwielbiamy tak pana, panie Andreasie. Niech pan prowadzi McLarena ku chwale z powrotem.
Tak no jest. Chyba, że Porsche chce wrócić do LMP1, tak?
A właśnie chciałem powiedzieć, Andreas Zajdl ex Porsche LMP1.
No, rzeczywiście. Człowiek, który w motorsporcie no, walił drzwiami i oknami, żeby swoją szansę akurat tutaj wywalczyć i mu się udało. Dobrze. Tak. Robert też do takich kierowców rzeczywiście należał i generalnie ludzi w motorsporcie. Ale jak na razie to dalej jest dosyć frustrujący sezon DTM.
Jest progres?
No jest progres, ale sam mówisz, co z tego, że jest progres?
No co z tego, że jest progres? Co z tego, że było siódme miejsce w kwalifikacjach, jeżeli auto się zepsuło już po dwóch okrążeniach? Co z tego, że jest dobre tempo, jeżeli w przyszłym roku będą auta GT Pro?
Dobre czyli starty, GT3 dobre starty ulepszone. W restartach? To w sobotę oczywiście, jeżeli mówimy o tym wyścigu.
No to się akurat przyda przy startach lotnych, które pewno będą, jeżeli chodzi o auta GT. No, zobaczymy, co to będzie w przyszłym roku, ponieważ też Gerhard Berger i ITR, czyli promotor DTM, ogłosił zmiany na przyszły rok. Chcą wprowadzić auta GT Pro, tak się ma to nazywać, czyli prawdopodobnie auta GT3, które będą tam jakoś ulepszone. Berger mówi, że nie będzie to za drogie. Audi i BMW są gotowe, aby wspierać. No zobaczymy, co z tego będzie i zobaczymy, czy Robert będzie chętny, bo to jest to oczywiście najważniejsze. Czy Robert będzie chciał, a ewentualnie czy jego sponsor będzie chciał.
Zobaczyć. Na razie powiedział Robert, że nie jest zainteresowany startami w samochodach GT, a szczególnie w sprintach. Ale wiadomo, jak to jest. Jeżeli dostanie odpowiednią propozycję, odpowiedni układ, to zawsze może zmienić zdanie.
Dokładnie.
Ale tam jest desperacja, żeby w końcu dostać konkurencyjny sprzęt. No to ja zadaję po raz kolejny to samo pytanie, które zadaję praktycznie co tydzień. Dlaczego nikt go nie chce mu dać?
Jak rozmawialiśmy z Cezarym Gutowskim ostatnio, no to wspominał, że były tam szanse na to, aby był jakiś bardziej konkurencyjny sprzęt w DTM, tylko że tam są jeszcze dodatkowe czynniki, które to utrudniają.
No i zauważ, że Robert zawsze do tej układanki nie pasuje, a powinien.
Raczej obawiam się, że to nie jest Robert, tylko jak inny czynnik.
Orlenowy?
Ty to powiedziałeś.
No ale to zadałem pytanie w tym momencie. No, tam jest pytajnik.
BMW jest wspierane przez Shella i to od wielu, wielu lat. Niezależnie od dyscypliny, BMW, jeżeli gdzieś jest, to właśnie z Shellem. No to Orlen nie mógł tam pasować. Audi też jest związane bardzo mocno z Castrolem. Nie dałoby rady tam wejść, więc akurat ta opcja prywatnego zespołu była w miarę najmądrzejsza, tylko że trzeba było zapewnić jeszcze jakieś fabryczne wsparcie nieoficjalne. I wydaje mi się, że ta formuła DTM, która będzie od przyszłego roku, czyli zespoły prywatne z ewentualnym wsparciem jakimś fabrycznym, ale tylko na zasadzie tego, że dorzucą mechaników, kierowców, jakiś rabat na auto, części, takie coś może sprzyjać Robertowi, bo wtedy może pójść do wielu zespołów, jak WRT, które jest po prostu potęgą, jeżeli chodzi o wyścigi GT3. I tam mógłby sobie pójść z Orlenem, z kimkolwiek i powiedzieć, słuchajcie, wspomogę was finansowo, sfinansuję koszty, mam sponsora, dajcie mi auto, będę jeździł. I mu WRT przygotuje dobre, konkurencyjne auto.
To ja wam powiem taką rzecz. Poniekąd na podsumowanie tego, co powiedziałeś, Krzysztof, co nie znaczy, że kończymy tę dyskusję, ale żeby ją, bo mi się wydaje, że to jest ciekawy szczegół. Kilka lat temu rozmawiałem z panem, który się nazywa Christian Menzel. To jest bardzo znany niemiecki kierowca wyścigowy, startował i w samochodach GT, i w turystycznych, i w DTM-ie również. I w momencie, gdy rozmowa zeszła na DTM, on powiedział coś takiego. DTM to nie jest sport. To jest marketingowa zabawa pana Aufrechta. I tyle chciałbym, tyle w tym temacie.
Czyli kolejna cecha, w której jest zbliżona do F1. Rzeczywiście, F1 też jest ta, powiedzmy,
w pewnym
momencie marketingową wydmuszką.
Powiedziałbym, że w Formule 1 jest więcej sportu niż w DTM-ie.
No to tak. Ciekawe.
No tak, ponieważ w Formule 1 masz 10 różnych zespołów, ewentualnie tak. No 9 różnych marek, no bo Red Bull, Alfa Tauri to jedno.
Tak, 4 producentów silników, więc tam powtórzę, tam jest więcej sportu niż w DTM-ie. DTM to jest czysty marketing.
No tak, no Audi, BMW po prostu wydają kasę, aby powiedzieć, ha, jesteśmy lepsi od was. I to w sumie jest jedyne
założenie. Skoro jesteście tacy mądrzy, to dlaczego nikt nie mówił tego wtedy, kiedy Robert był ogłaszany, tylko wszyscy mówili, że to dobra
decyzja. Ale nikt nas nie pytał, mnie na przykład nikt nie pytał.
Ale Krzyśka pytano.
Ale ja mówiłem, że to jest dobra decyzja z tego względu, że to jest konkurencyjna seria wyścigowa i że fajnie...
I że będzie się gdzieś ścigał.
Tak, tylko że trzeba mieć dobre auto.
No dobrze.
Pasujący zespół, bo to też nie jest kwestia tego, że Orlen Team ART to jest grupa nieudaczników, którzy nic w życiu nie zrobili.
Nie, no nikt z nich nie robi nieudaczników. Robią po prostu za wolne pit stopy.
No tak, ale też biorąc pod uwagę fakt, że to jest zespół prywatny, to BMW nie ma takiej inicjatywy, aby go wspierać jakoś. Bo gdyby to był jeden zespołów tych głównych, no to po prostu rzuciliby wszystkie możliwe najlepsze środki na Roberta, aby on jakoś wyglądał, a że to nie jest fabryczne BMW. No to okej, okay, jeździ sobie, zrobił dobry start, to wrzucimy na Twittera. O, Robert miał fajny start.
Ja myślę też, że tutaj spore znaczenie niestety ma fakt, że w momencie, gdy podejmowano decyzję o zaangażowaniu Orlenu czy Roberta Kubicy w DTM, przyszłość tej serii już była mocno niepewna i wręcz zagrożona. Gdyby nie to, można by było od razu stworzyć program taki bardziej długofalowy, obliczony przynajmniej na dwa, a nawet trzy sezony, czy nawet dłużej. W takiej sytuacji, jaką już wtedy mieliśmy, otwarcie mówiło się wtedy, ja przypomnę, że kto wie, czy to nie jest ostatni sezon DTM. I jeszcze kilka tygodni temu mówiło się, nie wiadomo, czy to nie jest ostatni sezon DTM.
No tak, w sierpniu rzeczywiście to tak...
Tak, dokładnie.
Zadawałem pytanie niby o to, gdzie może Robert zyskać konkurencyjny sprzęt, przy czym musiałem sobie przypominać właśnie o tym, że nawet nie wiadomo, czy seria będzie.
No dokładnie. Zyskać. Dlatego z punktu widzenia biznesowego, z punktu widzenia również marketingowego, to była bardzo trudna decyzja. Fajnie, że ją podjęto, bo zawsze dobrze, jeżeli mamy polskiego kierowcę w serii wyścigowej o światowym, a co najmniej no, niegdyś pozaeuropejskim formacie, bo przecież DTM ścigał się i w Japonii, i chyba w Chinach, i w innych krajach. A więc fajnie, jeżeli mamy polskiego sportowca w takich zawodach. Natomiast wtedy już, powtórzę, przyszłość tej serii była niepewna. Teraz wiemy już znacznie więcej, niż wiedzieliśmy wtedy, że będą to samochody kategorii GT, jakoś tam mniej czy bardziej zaadaptowane. I zobaczymy, jakie będą dalsze decyzje.
No i zobacz, Krzysiek, jest kilku kierowców, którzy przecież łączą DTM w tym momencie z Formułą E. Oczywiście, no nie, tak. Niekoniecznie tylko cały czas w tym samym czasie, no bo akurat w Berlinie ścigaliśmy się w sierpniu, a DTM tak naprawdę dopiero teraz już wchodzi, no już nawet w zaawansowaną fazę sezonu.
Tak.
Mhm. Więc jest to możliwe do połączenia, gdyby Robert tylko chciał.
No oczywiście, że tak. Nawet od wielu lat, praktycznie od samego
tak,
początku.
Tak, bo wciskam go do Formuły E, ja go chcę tam zobaczyć.
Przecież Antonio Felix da Costa od samego początku, jak jeździł w Formule E, to też to łączył ze startami w DTM i czasem odpuszczał w niektóre E-Prix, ponieważ startował w DTM, ponieważ był kierowcą fabrycznym BMW. Oczywiście, że można. Oczywiście, że tak samo można było startować w Formule E i World Endurance Championship, jak pokazał Buemi czy Hartley.
Oczywiście.
Ale trzeba po prostu chcieć, tak jak powiedziałeś. A czy Robert Kubica i ewentualnie jego partnerzy sam wszedł do Formuły E?
To jest następne pytanie. Poza tym pamiętajcie o takim szczególe. W Formule E nie ma wspomagania kierownicy. I tutaj ostatnio znacznie mniej mówi się już o ograniczeniach Roberta Kubicy. On sam też o tym mniej mówi, bo z początku, zanim powrócił do sportu, to oczywiście różni sceptycy, hejterzy i inni...
Podnoszę rękę.
Też? Zaliczałeś się? No widzisz.
Tym bardziej po pierwszym zdjęciu, które zobaczyłem.
A no widzisz.
Ta ręka była tak chuda, że po prostu nie, to było nie do uwierzenia, tak, że wytrzyma w autach z 2017 roku.
To prawda. Ja robiłem wywiad z Robertem Kubicą na torze Monza wtedy przed tym nieszczęsnym sezonem. To były te nieszczęsne testy z zespołem Bajkoles, kiedy to zespół przywiózł na tor coś takiego, co nawet nie wyjechało na tor przez dwa dni, bo składali, po czym rozjechał się do domów i wtedy właśnie rozmawiałem z Robertem i tak, masz rację, rzeczywiście ta jego ręka wyglądała źle i też miałem pewne wątpliwości, no ale w tej chwili chyba już nikt takich wątpliwości nie ma. Tym niemniej cały czas mówimy o samochodach ze wspomaganiem. Pytanie, jakby to wyglądało w samochodzie bez wspomagania, a takim jest samochód Formuły E.
No to teraz chcę zapytać o Endurance, bo ludzie proponowali, czy Robert nie zechciałby startować właśnie w którymś akurat z tych wyścigów, no i Le Mans też mieli między innymi.
No i super. Dla mnie, ja już od dawna powtarzam, że ja widzę Roberta w wyścigach Endurance, w wyścigach w prototypie LMP2, LMP1, teraz oczywiście to się zmieni, będą hypercary, będzie LMDH i tak
wróci
dalej.
Wróci Peugeot.
Będzie Bajkoles, nie wiadomo kto jeszcze. Ma być Toyota. Toyota przecież pokazała w ten weekend swojego hypercara w...
No to taki bardziej prototyp,
bardziej,
coś, co
tak,
ma przypominać.
Ale już jeżdżący, już, tak. Prawda, przynajmniej coś tam, tak, no przynajmniej już jeżdżący, jeżeli już jeździ, to
jest
znaczy,
lepszy niż Arinera.
To jest lepszy niż Arinera, a zwłaszcza Izera.
Husaria GT3 wystartowała raz. Co prawda to był fatalny start ze stratą 10 sekund na okrążenie na Hockenheimringu, ale, ale wystartowała.
No chciałem cię rozśmieszyć, powinieneś mi w tym momencie pogratulować. No
tak, gratuluję ci ci świetnego żartu.
Podobno był już nawet jakiś brytyjski zespół, który chciał startować Arinerą w British GT Championship. To jest bardzo poważna seria.
Czy jego przedstawicielem był Jeremy Clarkson?
Nie był Jeremy Clarkson i projekt upadł był. Ale taki projekt był, tak.
Też słyszałem o tym, że...
Chociaż nie, Clarkson by się nie zmieścił.
Clarkson mógłby się nie zmieścić, tak.
No ale Stig by się zmieścił.
Zależy który.
Bo jeszcze właśnie. Był jego amerykański kuzyn, ten z 9 sezonu. Dobrze, będziemy kończyć, bo to zmierza w złym kierunku.
Nie, dlaczego?
Ale... Nie ma Formuły 1, to czuję się czasami troszeczkę takim, no rzeczywiście jakby jeden puzzle został wyjęty mimo wszystko z układanki, bo dzieje się bardzo dużo, to jest jasne.
Ale co znaczy nie ma Formuły 1? Jest chwilowa przerwa w Formule 1, jeden z nielicznych weekendów przerwy Formuły 1, prawda? Bo do tej pory 9 wyścigów i chyba dwa weekendy wolne tylko były, zdaje się, z tego co pamiętam, ten jest trzeci.
My w ogóle nie będziemy o niczym mówić 5 października, już sprawdzając w terminarzu, bo nie ma ani Formuły 1, ani DTM-u.
No żartujesz.
No nic.
No ale pewno coś innego jest. Na pewno jest coś innego.
Nie wpuszczą mnie tutaj.
Coś wymyślimy.
Grzegorz Gac, Eurosport i Interia.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Woźniak, Motowizja.
Również bardzo dziękuję.
Teraz się nie pomyliłem.
Nie, teraz tak, się nie pomyliłem.
Dziękuję bardzo, Rafał Majszak, za dzisiejszą audycję. I do usłyszenia za tydzień po wyścigu w Soczi. I proszę was, naprawdę, jakoś uratujcie emocje, mimo że ta nitka jest absolutnie przenudna.
Formuła 2 się ściga. Gol! Gol!